miałem tak, że narkotyki były w moim życiu i towarzyszyły mi całe życie. To był taki właśnie, wydaje mi się, ten punkt zwrotny, kiedy ja już czułem, że odpaliłem wrotki i zacząłem eksperymentować ze wszystkim i leciałem, wiesz, to co jak było, jak popadło, nie? Go with the flow.
Przyszła pora na telesfora. Najlepsze jest to, że my się w ogóle nie znamy.
To prawda. Znaczy, a nie, jakbyśmy się znali całe życie, nie?
Tak, bo my się bardzo dobrze znamy ze słyszenia. No, to pan pozwoli, że ja od początku zacznę.
Oczywiście.
Bo w ogóle ten program jest o zdrowiu, a pan przychodzi w doskonałym zdrowiu oczywiście.
Znaczy umiarkowanym zdrowiu, ale ja to zdrowie trzymam na zewnątrz, a to co w środku zachowuję dla siebie.
Nie no, bo pan piękna mężczyzna, jesteś tak w ogóle zdrowiem kwitnąca.
Pan również jest niczego sobie, panie Michale.
O, ja dziękuję bardzo. Ja mam te pieniądze. Nie, no dobra, słuchaj, ale nie wszyscy wiedzą, to zacznijmy. Imię i nazwisko.
Grzegorz Dałkszewicz.
No właśnie. Wiek?
37, 38, zaraz, już zaraz.
A co to, pan ma jakieś problemy z tym wiekiem?
Ja mam problemy z pamięcią generalnie. Już jest taki moment w moim życiu przyszedł, wiesz, masz małe dziecko, mało dosypiasz, demencja już się pojawia, takie wczesne objawy.
Ale nie, czekaj, bo na serio, bo ja mam akcję taką ostatnio, że ja widzę aktora na przykład i ja, ach cholera, i ja to mam coraz częściej, tylko że ja mam 50.
Słuchaj, ja przeszedłem trzy razy COVID-a i od tamtego czasu mam jakoś tak regularnie, wiesz, że mam blackouty. A ty kiedyś miałem świetną pamięć do twarzy, do imion, wiesz, do cytatów, do wszystkiego, teraz już...
Ale ziom, przecież ty jesteś aktorem, ty nie możesz mieć problemów z pamięcią, to jak to jest?
To są stereotypy, możemy mieć problemy z pamięcią, ważne, żeby widz nie wiedział, że mamy problemy z pamięcią.
A, czyli grasz zdrowego.
Tak jest, gram zdrowego, sprawnego aktora.
Okej, okay, no, to jest dobry początek rozmowy o zdrowiu. Czy ja wzrost i waga pytałem, czy nie, bo nie pamiętam?
Nie, jeszcze nie.
Okej, okay, dobra, no właśnie, to wzrost i waga.
Dobra, najpierw wzrost, 186, waga, no to jest bardziej skomplikowane.
Nie, błagam, trzymajmy się. Błagam.
85 nie. na 86.
Nie, Grzesiek, ale od początku, nie, naprawdę. Ty masz jakieś problemy z wagą?
Nie.
No to co to jest ta kurtuazja? Taka?
Nie, miałem problemy z wagą, ale miałem problemy z wagą, kiedy nadużywałem różnych szlachetnych i mniej szlachetnych. Tak? Dojdziemy do tego.
No dobra, okej, wzrost waga mam. Zawód
wyuczony?
Aktor. Zawód wykonywany, tak.
Jeszcze aktor, cały czas aktor.
Okej, od samego początku aktor.
Od samego początku aktor.
I żadnych innych zajęć dodatkowych, nic haniebnych, jakichś takich strasznych rzeczy. Młoda byłam, pieniędzy nie miałam.
I mało się jakichś różnych, tak? Na przykład w chwilę tam w schronisku w górach rozdawałem szarlotki i kawę i gorącą czekoladę.
I zawsze piękny byłem i szło, jak kobiety brały, to dawałem.
Bardzo jest mi miłe to, co mówisz. Chciałbym w to wierzyć głęboko, że tak właśnie jest.
Słuchaj, bo ty w ogóle, jeszcze żeby było śmieszniej, ty w ogóle grasz lekarza.
Już nie.
Nie? Nie. Uśmiercili cię?
Słuchaj, już dobre 4-5 lat temu.
Chirurg Adam Krajewski, tak?
Si.
Ty powiedziałeś kiedyś, że chirurg Adam Krajewski, uwaga, to lekkoduch, narcyz, butny, młody, tak, zbuntowany, niekiedy głupi.
Tak, tak, tak. Zwłaszcza niekiedy głupi. No.
A to po warunkach cię wzięli, czy co?
Słuchaj, ja myślę, że wzięli mnie po warunkach, pomimo, że lubię siebie postrzegać trochę inaczej. Niekiedy głupi na pewno, to po warunkach. Z tym narcyzem bym nie przesadzał. Co tam jeszcze było? Butny.
Butny, narcyz, lekkoduch, zbuntowany, głupi.
Lekkoduch, zbuntowany, głupi, tak. Trudne pytania zadajesz, Michał, wiesz?
Ale jak wzrost, waga, proszę się musiał, chłopaku,
znaczy, wiesz co, ja nie wiem, z tą głupotą pewnie podejrzewam, że z tego człowiek
zostało,
nie wyrasta, nie? To okay, już zostaje.
To ja potwierdzę.
To już zostaje, nie?
Jest!
Tak,
jest! Głupi, głupcy, proszę państwa.
To już zostaje. No ale wiesz, no na pewno zmienia ci się tam troszkę ta perspektywa, jednak no, jakieś tam doświadczenia i inne rzeczy, które się pojawiają w twoim życiu, niekiedy bardzo zaskakujące, jak na przykład nowy człowiek,
no
do
właśnie,
tego też dojdziemy,
możemy dojść od razu, no, jeszcze dochodzimy w tym wieku. Słuchaj, ale bardziej potomstwo czy bardziej miłość? Co wiadomo, oczywiście, że potomstwo kochasz nad życie i do tego jeszcze dojdziemy.
Wiesz co, no to jest i potomstwo i miłość. To się jakoś tak łączy, równoważy pięknie. Ta miłość tylko jest już, wiesz, bardziej dojrzała niż była kiedyś. Nie ma,
o,
że...
O, to to, przepraszam bardzo, znaczy, że kiedyś niedojrzale pana żeś kochał?
Kiedyś bardziej, wiesz, jak to się tam mówi, bardziej za tymi motylkami w brzuchu, wiesz, byłem dosyć kochliwy.
Bo one będą to oglądać, wiesz, bo to będzie bardzo popularny program na YouTubie.
Liczę na to. Życzę ci tego bardzo, Michu.
To zabrzmiało bardzo dwuznacznie.
Nie, nie, w ogóle nie. Nie, wiesz co, naprawdę mówię tak teraz już serio na poważnie. No po prostu wydaje mi się, że dochodzisz do jakiegoś takiego w pewnym momencie pułapu, że w życiu, że jesteś już, wydaje ci się już trochę za stary, żeby już podchodzić do tego w ten sposób, nie? Że jakby miłość jest czymś maksymalnym, czymś totalnym, że idziesz w to na 100% i że nie wyobrażasz sobie życia bez tej drugiej osoby, że jesteś pewien tej drugiej osoby na 100%, że jesteś siebie pewien na 100%. Jakby gdzieś...
Teraz gadasz tak, jakby twoja kobieta to miała oglądać, naprawdę.
Jak boomer.
Nie, dobra, okej, okay, słuchaj, ale już tak zupełnie na serio, bo było bardzo źle, nie?
Było.
Tak, było naprawdę źle. Po tobie tego w ogóle nie widać. Ty jesteś człowiekiem strasznie takim pogodnym, zawsze uśmiechniętym i my, nie znając się zupełnie, poznaliśmy się kiedyś na schodach w teatrze. Ja wiedziałem, że ty to ty, bo moja żona cię uwielbia prywatnie i zawodowo. I tak se patrzę na ciebie, myślę, Jezu, w ogóle, gdzie te w ogóle, wiesz, doświadczenia, bo to w oczach, przecież na twarzy zostaje. I nie zostało chyba. Czy widzisz tamten czas na sobie?
Nie, ja nie widzę tego czasu, ale wiesz też, co się mówi, no, że depresja nie ma twarzy, nie? Tak samo jak wszelkiego rodzaju holizmy. No, alkoholizm też nie ma twarzy. Często sobie lubimy wyobrażać, że to, wiesz, wygląda tak jak, nie wiem, w filmach na przykład u Smażola, że ktoś ma nalaną gębę, wiesz.
Ale to strasznie grubo zaczynasz, bo mówisz, wywalasz od razu depresję, izmy, czyli co? Alkoholizm?
Tak.
Co jeszcze?
Narkomania.
I to tak normalnie? O tym mówisz? Nie? Robisz to terapeutycznie?
Wiesz co, nie wiem, terapię to ja przerabiałem, wiesz, miałem 6-letnią terapię jakby w tym kierunku, a czy to robię, wiesz, czy obnażając się... Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że po prostu chyba można grać w otwarte karty. To są tematy, które nie powinny być tematami tabu. I jeżeli mogę cokolwiek, wiesz, dodać od siebie, no to wydaje mi się, że spoko, nie? Że warto.
Bo ty wiesz, że u nas to tak nie wypada w ogóle. Bo ja dzwoniłem do wielu osób, zapraszając do tego programu. Mówię, ty chodź, pogadamy, przymasz terapię za sobą, wiesz, i tak pięknie z tej wody wyszedłeś. I taką ciszę wtedy słyszę w słuchawce. Nie no, zwariowałeś, ty myślisz, że ja będę o tym opowiadał publicznie, a ty siadasz. I na dzień dobry, depresja, alkoholizm.
Bo jest coś takiego, nie? Nie sądzisz, że jest coś takiego generalnie w postrzeganiu przez ludzi, jeżeli chodzi o wszelkie problemy zdrowotne, psychiczne, że jeżeli ktoś mówi, że jest trzeźwym alkoholikiem, to w jego oczach jest alkoholikiem. Jeżeli ktoś mówi, że ma depresję i zmaga się z depresją od lat, to znaczy, że jest jakiś nienormalny.
Mówisz o tym odbiorze społecznym.
Tak, o odbiorze społecznym.
A to jest polskie? Czy to tak w ogóle jest?
Wiesz co, no, wychowujemy się w Polsce. Ja nie wiem, tak naprawdę nie mam jakiegoś takiego insajdu w to, jak to wygląda na przykład na Zachodzie. Podejrzewam, że pewnie ciutkę lżej. Nie?
Ale czekaj, bo to jest strasznie, strasznie fajny temat. Myślisz, że to jest takie bardzo polskie wrodzone, że ta hipokryzja taka, że nawet jak jest źle, to gramy, że jest dobrze, to de facto po amerykańsku trochę.
Trochę tak. No wiesz, prawdziwy facet przecież
się
nie przyzna.
How are you? I'm fine.
How are you?
So good.
Yeah, have a nice day.
No właśnie, a tam wiesz, tak. Duch w środku straszny.
Tak. Dusza płacze.
No to co? To polskie jest takie, że mówimy, że jest super, a jest tragicznie? Czy polskie jest takie, że broń Boże, nie powiem, bo jeszcze se pomyślą?
Chyba to drugie. Już bardziej bym się skłaniał ku temu drugiemu, wiesz? Ale nie wiem, czy to jest stricte polskie. Naprawdę nie umiem tego, wiesz, w ten sposób. Ale jest chyba przyjęta, jest, wiesz, na przykład u nas w kraju jest bardzo, zresztą w całej wschodniej Europie jest bardzo duża kultura picia i to mocnego picia.
Zaczęliśmy trochę od miłości i powiem ci, że niedawno jechałem z taksówkarzem pochodzenia gruzińskiego. Gruzina. Który kojarzy się z imprezą, tak, z hucznym takim żłopaniem wińska przy zastawionym stole. I on do mnie, ten facet do mnie mówi, tak mniej więcej w moim wieku, mówi, może pan mi powie, o co to chodzi, że u was tak strasznie się pije. Ja mówię, a co, u was się nie pije? On mówi, nie, u nas się tak nie pije. Wie pan, bo ja ciągle wożę w piątki, w soboty młodych ludzi i oni w tej taksówce żłopią to wino, wie pan, z butelki. I jestem trochę przerażony w ogóle tym wszystkim. A mnie się wydawało, a mam córkę 20-letnią, że to ja tak żłopałem, jak byłem młody, a że te czasy się zmieniły. A ty jesteś tak między moim pokoleniem, a tamtym. To żłopie się dalej? Jak ty to postrzegasz?
Żłopie się. Wszędzie się żłopie, wiesz. No, koledzy po fachu, niektórzy też cały czas żłopią, wiesz, żłopie się w teatrze, żłopie się na planie, żłopie się wszędzie, nie?
No właśnie, widzisz, i tu chciałem cię, o tak, ponieważ ty jesteś super szczery, na użytek tego programu, o tym tytule cudownie, powiedz mi, a w zawodzie aktora to żłopanie, już skoro tak to nazywamy, to zaczyna się w szkole aktorskiej, prawda?
No, zaczyna się w trakcie szkoły nawet już.
Czy u ciebie się zaczęło jeszcze przed szkołą aktorską?
Wiesz co, u mnie się zaczęło. Ja kończyłem Warszawę, tak. U mnie się zaczęło zdecydowanie jeszcze przed szkołą, ale to wiesz, nie było coś, na co się zwracało uwagę kompletnie, bo jesteś młody, masz masę w sobie, wiesz, energii, twój metabolizm działa na pełnych obrotach i wiesz, nie czujesz następnego dnia kaca, nie czujesz, że masz jakikolwiek problem, twój mózg pracuje tak, jak trzeba, wszystko jest okej.
I nikt dookoła nie zwraca uwagi.
Nie. Nie.
Bo to jest normalne u nas.
To jest normalne, to jest normalnie przyjęte.
Żłopiemy,
tak, po prostu tego, chłopak lubi się napić. No.
I tyle. Musi przyjechać facet z Gruzji, żeby na to wszystko spojrzeć. Być jak to w ogóle. Nie, on w ogóle zadał mi niezłe pytanie, po co wy tak pijecie?
No ale czy tylko to u nas, no wiesz, jak jedziesz sobie, lecisz sobie do Anglii, na przykład wiesz, Londyn weekend, no to jest chyba jeszcze większa masakra. Nie?
Zgodzę się z tobą, bo niedawno byłem. Tam jest przerażające, co się dzieje wśród kobiet w ogóle. Tak. Jakby trochę nawiązując do tego, co powiedział pan
dają Kaczyński, sobie w szyję.
Tak, tak. Tylko, że pan Kaczyński może niech pojedzie do Londynu i zobaczy, co tam się dzieje.
Tak.
Bo tam ja widziałem młode dziewczyny w centrum Londynu z majtami ściągniętymi tak, do kostek, tak. Sikające pod siebie, przysięgam.
Wiem, stary. Ale ja wiem, stary, bo ja też to widziałem, wiesz, zrzucające podpaski, wiesz, zużyte tak. Różne rzeczy, widziałem masakryczne rzeczy, także u nas chyba jeszcze nie doszliśmy do takiego punktu. Ale z czego to się bierze, bo chyba, wiesz, to ma największy sens, żeby w ogóle porozmawiać, z czego to się bierze, bo mi się wydaje, że przynajmniej jak popatrzymy trochę też na naszą kulturę, jak to wygląda, my strasznie jesteśmy surowi wobec siebie. Narzucamy sobie ogromną presję. Zresztą ta presja jest też odgórnie narzucana. Bardzo duża, tak? Przecież Polak się
odgórnie przez kogo? Przez rodziców? Przez szkołę?
Chyba w ogóle przez społeczeństwo, wiesz? Polak się przepracowuje.
Ty Polaku musisz być the best, czy jak?
Ty Polaku musisz pracować przede wszystkim.
Ale to są, wiesz, to co ty mówisz, to są kompleksy, tak naprawdę, bo jeżeli ktoś narzuca, to może zawsze powiedzieć nie muszę.
No ale tutaj dlatego wchodzi, wiesz, cała teraz nowa generacja i nowe pokolenie, które no jakby nie chce już tego kultu pracy, nie?
Tak.
Stawia na inne rzeczy. Stawia na swój rozwój, stawia na inne rzeczy. No ale zanim to wyplenimy, zanim wejdziemy w jakiś taki, wiesz, mądrzejsze postrzeganie życia z większą uwagą na, wiesz, higienę w ogóle i jakość tego życia, to miną całe lata, nie?
No dobra, słuchaj, to, bo mówisz, że zacząłeś jeszcze przed szkołą aktorską. Bo ja chciałem cię tak już turbo szczerze zapytać, skoro jesteś taki kochany i tak bardzo z serca mówisz. To w twoim przypadku, jeżeli chodzi o te izmy, to się zaczęło, gdybyś miał wybrać, przez szkołę, przez zawód, czy może przez dom? Bo ty...
Dom.
Dom.
Dom, absolutnie dom.
Tata jest jednym z najsłynniejszych satyryków w kraju. Twoi dziadkowie, przecież to są państwo Kretschmar. Jan Kretschmar jest do tej pory jako jedna z największych ikon aktorskich. To ty mówiąc dom, to kogo masz na myśli?
Wiesz co, gen alkoholowy w mojej rodzinie generalnie był bardzo mocny. Mój tata absolutnie miał problemy z alkoholem przez lata całe. Mój wujek Adam Kretschmar, którego nigdy nie poznałem, jego w dużej mierze to wykończyło. Mój starszy brat też, wiesz, był na odwyku, wyszedł, teraz się bardzo dobrze trzyma, już wiesz, od pół roku jest czysty, jest w świetnej formie i cały czas w terapii. Myślę, że wiesz, jeżeli jesteś małym człowiekiem i patrzysz sobie, że wiesz, codziennie na stole przy obiedzie czy przy kolacji jest lampka wina albo browar, albo tam czasami jakaś naleweczka, no to wydaje ci się, że to jest kompletnie normalne. Tak?
I nie ma żadnej patologii. To
nie, tak, nie że, ma, kompletnie nie ma.
Ojciec na czworaka.
Nie, w ogóle nie. Nie ma żadnej przemocowości w tym wszystkim, żadnej wiesz, frustry, krzyczenia, nic.
Czyli taka niewinna domowa wódeczka, tak. bo goście wpadli, ale permanentna.
Ale permanentna.
Okej, okay. I ty teraz mając córeczkę swoją, będziesz o to dbał, żeby ta wódeczka była niewidoczna?
Kochany, znaczy wiesz, chciałbym bardzo głęboko wierzyć w to, że tutaj dużo ode mnie zależy. Na pewno część no, jakaś
tego,
ode mnie zależy.
Wszystko od ciebie.
No tak, ale wiesz, z drugiej strony też moja córa będzie wchodziła w dorosłość z czasem, będą pierwsze imprezy, wiesz, i... Ja generalnie jestem trochę przerażony,
bo
no właśnie nie, w ogóle ani nie będę rwał włosów z głowy. No jedyne, co będę mógł jej powiedzieć, to to, żeby uważała na te rzeczy, nie? I tyle, ale...
Wiesz, co ona sobie pomyśli, jak o ciebie słysz, uważaj, córeczko. To jest twój
chyba i tak plan? Lepiej uważaj, niż gdybym powiedział, nie rób tego, nie?
Jak ma na imię twoja córeczka?
Małgosia.
Okej, okay. Czyli co? Małgoniu, ja cię proszę, pamiętaj, tatuś tak. mówi... Uważaj, to wiesz co na sobie pomyśl.
Alkohol jest zły, narkotyki są złe.
I to jest twój jedyny plan?
Na nie, na razie nie mam planu, Bogu dzięki, wiesz, nawet nie jestem na takim etapie, że muszę o tym myśleć.
Bo ja, wiesz co, ja ci powiem tak, z moją stronką to ja sobie wymyśliłem, bo ja się strasznie boję narkotyków, na maksa. Ten alkohol niestety tak jak u ciebie i u mnie zawsze był, ale ja taką straszną schizę miałem z alkiem. Moja córa jakoś tak, wiesz, z moim mlekiem wyssała zamiłowanie do muzyki.
W jakim wieku masz córę?
20.
20?
20. I chyba lekcję odrobiłem, jeżeli chodzi o to. Ja ją straszyłem. I ja jej opowiadałem historię Amy Winehouse, o Karcie Cobainie, o Jimi Hendrixie.
Lane Staleju.
Który się własnymi żygami zadławił. Wiesz, ona była mała, a ja jej takie rzeczy mówiłem. I ona ostatnio do mnie przyszła i mówi, wiesz co, ojciec, ty zrobiłeś naprawdę dobrą robotę, bo ty mnie taką małą, żeś tak tym strasznie wystraszył i szczególnie ten Hendrix w ogóle do tej pory tak w tej mojej głowie siedzi, że ja w ogóle nie mam jazdy z narkotykami. A mam nadzieję, że mówiła prawdę, bo wiesz...
Wiesz co, to znaczy...
Ale wyglądała na szczero.
Dla jednych dzieci będą działały takie przykłady i będą je odstraszały. Dla innych to jest wręcz, no wiesz, to jest bardzo pociągająca perspektywa.
Udusić się własnymi żygami?
Nie, ale romantyzowanie z bohaterami, tak? Poległymi bohaterami. Jest w tym coś. Wiesz, ja samemu wychowywałem się na totalnie na grunge'u, nie? Także Alice in Chains, Pearl Jam, Nirvana, Chris Cornell, Soundgarden, wiesz, jakby to wszystko były moje klimaty.
W 90% trupy.
Tak, tak. Teraz tylko Eddie się ostał, nie?
Vader,
tak.
Dobra, słuchaj, wracając do tej szkoły, wiesz co, bo tej szkoły aktorskiej. Bo mnie to jakoś bardzo interesuje. Mówi się o tych fuksówkach wszystkich, o tych patologiach, które tak. się dzieją w szkołach aktorskich. I tak jak ja widzę zawód aktora, to on jest potwornie patogenny. Mam bardzo bliską osobę, która dostała się do szkoły aktorskiej, ale zrezygnowała, nie poszła w to. I ona cały czas powtarza, łaska boska, że ja nie poszłam w ten zawód, bo dzisiaj bym nie żyła. Byłabym pewnie skończoną alkoholiczką. O co to chodzi z tą szkołą? Że tam, bo ja rozumiem, na każdych studiach się pije i to jest jedna wielka balanka.
No, jakbyś pogadał ze studentami medycyny, to wiesz.
No tak, no właśnie, ale gadamy o szkołach aktorskich. To jest jakaś gorszego rzędu edukacja, jeżeli chodzi o te patologie?
Wiesz co, nie wiem. Może to się wiąże z tym, że do szkół artystycznych często przychodzą ludzie, no wiadomo, z jakimś specjalnym ładunkiem wrażliwości, nadwrażliwości, ale też niepewności, bardzo dużej jakiejś niepewności siebie w świecie, siebie w sobie. I nagle, wiesz, postanawiasz uprawiać, mówimy teraz czysto tylko o aktorstwie, żeby nie było, wiesz, postanawiasz uprawiać zawód, który polega na tym, że no jednak cały czas chcesz być na świeczniku i wychodzisz przed ludzi. Adrenalina jest ogromna, cały czas podlegasz ocenie, adrenalina jest ogromna. Stres jest ogromny. nawet jeżeli kochasz to robić, to jeszcze to musi kosztować, bo sobie nie możesz wyjść, wiesz, prywatną energią na scenę albo przed kamerę i tam coś tam, wiesz, pod nosem nolnąć. Ja mam problem taki, że jest przyzwolenie na chlanie i ćpanie w tym zawodzie, podczas gdy na przykład w sporcie doping jest zakazany, a to swego rodzaju tak naprawdę jest doping. Maciek Sztur nawet o tym ostatnio mówił w kontekście swojego, prawda, zmagania się też z alkoholizmem, i gdzie opowiadał, dlaczego ten alkohol jest tak kuszącą perspektywą dla aktora, bo po alkoholu nagle wiele rzeczy ci się uruchamia. Masz w sobie więcej luzu, a co za tym idzie, twoja wyobraźnia jest spokojniejsza, tak?
Ale słuchaj, Grzesiek, według tego, co ty mówisz, bo mówisz o stresie zawodowym,
tak,
o pewnej wrażliwości, parciu na szkło, to stres to się pije. Wyszło, to się pije. Czyli jesteśmy po premierze, jest cudownie, po spektaklu, w tak zwanym foyer balanga, a w garderobie też balanga.
Też balanga. A potem jeszcze idziemy na miasto i wiesz, balanga.
I dalej balanga.
Do białego rana.
Czyli zawód aktorski, począwszy od szkoły, to jest jedna wielka wylęgarnia alkoholików.
Też wiesz, bądźmy...
Przepraszam, jeszcze jedna dygresja. A więcej alkoholu czy narkotyków jest?
No, myślę, że pół na pół.
Aż tak.
Myślę, że pół na pół. Zazwyczaj to są rzeczy łączone, mieszane. Ale wiesz, też chciałbym, żebyśmy tak, wiesz, ostrożnie z tym, no bo wylęgarnia, no ale też jednak bym zdecydowanie powiedział, że nie wiem, nie będę tutaj się bawił w statystyki, no ale masz masę jednak aktorów i aktorek, którzy w ogóle ani nie piją, ani nie ćpią i świetnie funkcjonują w tym zawodzie.
I nie ma ostracyzmu żadnego?
Bo on myślę, że oni mają gdzieś ten ostracyzm. Wiesz, to jest też kwestia charakteru. Nie, to nie. Człowiek, który potrafi sobie wyznaczyć granice, powie nie, to nie, bo wychowywałem się w takim środowisku i ja dziękuję bardzo. Nie?
I ich nazwiska są znane w tak. środowisku.
Są.
Ten, on nie pije.
Ten nie pije, ta nie ćpie.
O Jezu. Czy możemy powiedzieć o takim pozytywnym napiętnowaniu?
Trochę tak, wiesz, no myślę, że to jest też obraz jednak tego naszego środowiska jest taki, no jednak jesteśmy osobami publicznymi, więc wiadomo, że
on jest straszny.
Więc jak wyjdzie na jaw, że ktoś, wiesz, ćpie albo chleje, jeszcze nie daj Boże, zrobią mu zdjęcie, jak wciąga krechę albo coś, to już jest przechlapane. I stąd mamy ten obraz, że wiesz, aktorzy to jest tylko i wyłącznie czysta patologia.
No ale przecież właśnie o tym rozmawiamy i to już dłuższą chwilę, że to jest.
No tak, kochany, ale też gadaliśmy o tym, że na innych studiach w dużej mierze no, też masz te rzeczy, tak? Tylko o tym się nie mówi. Łatwiej zamknąć, wiesz, przesunąć ten kluczyk. Nie?
Słuchaj, no dobra, a gdzie w zawodzie aktora, przepraszam cię bardzo, dbałość o kondycję? Bo mi się wydaje, że wy musicie być zawsze piękni, zawsze przygotowani, żeby wskoczyć na konia, czy za szablę złapać, czy biec w maratonie, no tak. Bo to od tego wymaga od was rola. To jak to się jedno...
Jak to się równoważy?
No właśnie.
Słuchaj, no jest masa świetnie funkcjonujących profesjonalistów, którzy po takiej libacji, nawet kilkudniowej, potem sobie robią kilkudniowy detoks, idą sobie na saunę, na bieżnię.
A słuchaj, a czy na studiach jak macie zajęcia, to w ogóle rozmawia się z wami o tym? Pytam o wykładowców, czy oni w ogóle poruszają ten temat? Przygotowują was jakoś na to, żeby się nie rozjechać?
Nie, może teraz to wygląda inaczej, nie wiem, wiesz, dużo się też wydarzyło.
Bo chyba powinno być tak, prawda?
Powinno być, ale powinno być wszędzie, powinno być moim zdaniem już, wiesz, już tak na dobrą sprawę, to już w podstawówce to powinno być sygnalizowane. No może nie podstawówka, ale gimnazjum, nie? To już powinien być ten czas.
Przerażasz mnie trochę, ziom. Dlatego, że potwierdzasz wszystkie te straszne ploty, które się słyszy o tym środowisku.
Ale też nie czuję się, że jestem, wiesz, pierwszą osobą, która o tym otwarcie mówi, więc to nie jest jakiś wielki, wiesz, nagle coming out. Ani w moim przypadku, ani w przypadku tego środowiska. No.
No dobra, a pogadajmy o tobie w takim razie. Już i tak masz tak przejebane w środowisku, że już gorzej mieć nie możesz.
To prawda.
Słuchaj, a ty sam, kiedy poczułeś, że już przekroczyłeś granicę? Był taki moment przed urodzeniem się twojej córeczki?
O tak, nie, to w ogóle na wiele lat przed narodzinami mojej córeczki, bo ja już generalnie jestem trzeźwym alkoholikiem. 5 lat. I 5 lat temu zapaliła mi się taka diodka, wiesz, kiedy już był taki moment high life'u, dużo akurat pracowałem, pojawiły się jakieś pierwsze tak zwane fejmy, na które też cię nikt nigdy nie przygotowuje, to tobie się tylko wydaje.
Szkole o tym też
nie mówię. Nie, no bo w szkole, wiesz, mówimy o sztuce i o misji związanej z tą sztuką. Dużo ludzi na pewno, którzy chcą zostać w tym zawodzie, w dużej mierze liczą na ten fame, no bo fame też, wiesz, oznacza kolejne propozycje zawodowe.
Tylko, że potem zaczyna się misja przetrwania.
Zaczyna się misja przetrwania, no.
Bo są górki i dołki, bo się pije, bo wyszło, bo się pije, bo nie wyszło.
Tak, wiesz, jest takie też mylne przeświadczenie, że jak chcesz uprawiać ten zawód, to musisz być ekstrawertykiem, a to niekoniecznie tak działa, wiesz. Masz masę wybitnych wręcz aktorów, którzy są na co dzień prywatnie introwertykami.
I takich chyba większość znam.
Tak, i takich pewnie większość znasz, wydaje. Tak.
Tyle z siebie dają tak. Na co dzień, że poza sceną gdzieś się...
Codziennie się spalają na tej scenie, wiesz, wywalają flaki, więc nic dziwnego, że potem, jeżeli wychodzą na miasto i podchodzą ludzie, wiesz, pokazują palcem, chcą sobie robić zdjęcia, co jest zresztą bardzo miłe, żeby nie było, ale buduje jakieś przebodźcowanie. No wiesz,
ciągle,
gdzie ta przestrzeń dla ciebie, tak?
Jest daj, na scenie, daj. Schodzisz ze sceny, daj.
I gdzie ta, wiesz, przestrzeń dla ciebie, nie? Gdzie możesz chwilę pobyć z własną głową. No to, wiesz, jeżeli alternatywą dla ciebie ma być to, że tylko, wiesz, zwijasz manatki i lądujesz u siebie w mieszkaniu i się zamykasz na 4 spusty, to też raczej nie jest zdrowe, nie? Więc jak tu znaleźć ten złoty środek?
Dobra, a wracając do tego momentu, gdzie przejrzałeś na oczy, no. I było coś takiego, że ty musiałeś przestać grać, żeby przeżyć? Czy czułeś, że musisz od swojego zawodu zrobić przerwę, bo on cię zabija?
Ja nie do końca mogłem sobie zrobić taką pełną przerwę od zawodu, bo kiedy wszedłem w terapię, przestałem pić, też postanowiłem się wtedy w tym okresie pożegnać z moją rolą w serialu na dobre. I wiesz, no... Musiałem dograć te wszystkie rzeczy do końca.
Masz takie cierpienie na to, że to było tak trudne?
To było trudne, wiesz, to było trudne.
Ale
to
pytam opór serio, wiesz, no bo wychodzisz z toksycznego środowiska, tak. A tu się okazuje, że jednak masz zobowiązania, nie?
Tak, i to było bardzo trudne, dlatego że, wiesz, proces, w którym wychodzisz z alkoholizmu, gdy wychodzisz, no, generalnie z szeroko pojętych używek, jest procesem na nowo poznawania siebie i rzeczywistości, i świata, i życia w tym świecie, nie? I to jest piekielnie, kurwa, trudne. No bo nagle wchodzisz do tego, w czym, wiesz, co znasz na co dzień, ale przychodzisz już jako zupełnie ktoś inny ze wszystkimi nerwami na wierzchu.
No i nagle...
Ze wszystkimi stanami lękowymi, które ci się pojawiają.
I
wiesz.
Mówisz, halo, jestem zupełnie czysty,
tak.
Na mnie już nie możecie liczyć.
Tak.
I pojawił się ostracyzm?
Nie, ja jakby tego nie miałem, że
o,
Bogu dzięki.
Że Grzesiek się zmienił. Grzesiek nie.
Tak, to na pewno, to na pewno. Tak czysto,
grzechem
prywatnie.
Grzechem na kreskę już
nie
pójdę.
Nie, w życiu,
pójdę.
Nie, z grzechem na kreskę już
nie
pójdziesz.
Grzechu
się skończył.
To za grzechu, no właśnie.
Grzechu się skończył, no.
Słuchaj, a powiedz mi, już tak dotykając samej terapii, bo rozpocząłeś terapię alkoholową i narkotykową. To są dwie różne terapie?
Nie. To są terapie łączone, wiesz. No. Generalnie jak jesteś typem uzależnieniowca, no, trzymają się ciebie te same zasady, jeżeli chcesz z tego wyjść.
Wiesz co, znam to na szczęście tylko z filmów i z mediów, ale... za oceanem na przykład, straszne to ciągłe powoływanie się na to, bo w Ameryce, ale w Ameryce, z tego co słyszałem, są specjalne zamknięte ośrodki dla nazwijmy to, słynnych alkoholików.
Tak.
Dla ludzi znanych, popularnych, którzy chcą gdzieś w jakimś odosobnieniu przejść swoją drogę. W Polsce aktor idący na terapię idzie na jakąś aktorską terapię, czy to jest taka jak dla każdego?
Nie wiem. Znaczy, podejrzewam, że są takie ośrodki. Mnie w życiu nie było stać na coś takiego, więc nawet nie szukałem i nie myślałem.
Czyli poszedłeś na taką z marszu, z ulicy?
Ja poszedłem akurat na prywatną terapię. I także chodziłem na grupy.
Na grupy, no właśnie, tak. To mnie najbardziej interesuje.
Ale ostatecznie, no wiesz, taką największą pewność, w sensie szansę w ogóle na to, żeby z tego wyjść, no to są już zamknięte ośrodki państwowe, a tam jest hardkorowo.
Czyli?
Już mam kilku znajomych, którzy to przez to przechodzili i no tam nie ma, wiesz, żadnej taryfy ulgowej. Tam cię nikt nie będzie głaskał po główce, nikt nie będzie do ciebie, wiesz, nie będzie ci cedził jakichś, wiesz, ciepłych, miłych słów.
Tylko?
Tylko hasło weź się ogarnij, wiesz, no, do roboty, nie narzekaj.
Gwiazdorki nie ma.
Nie ma gwiazdorki. Jest gwiazdorka, to aut, tam są drzwi.
Czyli, wiesz co, przepraszam, że się odwołuję do filmu, ale wiesz co, Usmażola. Trochę to tak jest pokazane. To jest pan reżyser narobił w spodnie.
Tak,
I pan reżyser wypierdala.
Tak. Z wielu historii, które wiesz, słyszałem, to właśnie tak wygląda. No zresztą pan Smarzowski na pewno nie brał tego znikąd. Nie?
Pod mocnym aniołem oczywiście. O tym filmie mówiłem. Słuchaj, okej, okay, dobra. Jesteś na takiej terapii, alkohol, narkotyki.
Ja się teraz czuję, jakbym był na terapii, słuchaj.
Naprawdę?
Tak, już siedzę na kozetce.
Nie wiem.
Zapomniałem w ogóle, że tutaj, wiesz, już zapomniałem, że tutaj są jakieś kamery. Nie, to jest komplement, bo to, wiesz, dajesz poczucie bezpieczeństwa. To
ile to trwało? Ile trwała terapia?
W moim przypadku 2 lata. 2 lata chodziłem na terapię.
To jest krótko czy długo?
Dla jednych krótko, dla innych długo.
Okej. Okay. Wychodzisz, wracasz i co jest?
No i uczysz się
cześć, chłopaki, dziewczyny, jestem, wróciłem.
Nie. Uczysz się na nowo, musisz też uciąć wiele znajomości. Musisz zapomnieć o dawnym życiu, tak? Nie ma tak, że wiesz, chodziło się na Zbawiksa, tak jak swojego czasu i sobie wejdziesz do planu B teraz. Bo jak sobie teraz wejdziesz do takiego planu B, to łapią się, wiesz, głowa się odkleja. Masz PTSD po prostu, wiesz, flashbacki. Widzisz, jak się woda polewa, już zaczyna cię świerzbić. No to musisz zmienić całkowicie środowisko, musisz oczyścić siebie, oczyścić głowę, oczyścić organizm. I niestety, no co najbardziej bolesne, oczyścić środowisko.
Czyli sam zaczynasz unikać miejsc, w których niestety...
To jeszcze pół biedy, ale zaczynasz unikać ludzi, których, no wiesz, całe lata znałeś.
Ale stary, ty mówisz, że w twoim środowisku to jest wszędzie. To jak masz wrócić do zawodu, który gdziekolwiek nie pójdziesz, jest dla ciebie śmiertelny?
W pracy staram się na to nie patrzeć. Jeżeli coś się dzieje wokół, to jest, wiesz, byłbym hipokrytą w ogóle, gdybym cokolwiek miał tutaj, wiesz, oceniać. Natomiast mam taką żelazną zasadę, że jeżeli idę na jakieś branżowe bankiety czy coś, co mi się zresztą bardzo rzadko zdarza, zostaję 2 godziny do 3, nie dłużej. Bo kiedy już przychodzi ten moment, wiesz, libacji totalnej, ja już wiem, że tutaj niczego nie wniosę swoją osobą, a samemu będę się tylko męczył.
Grzesiu, a robisz za Mesjasza? Takiego środowiskowego? Ludzie, co wy robicie? Dajcie.
W życiu.
A przychodzą do ciebie, bo wiedzą, że przeszedłeś swoją drogę?
Zdarza mi się, że odzywają się do mnie koledzy, tak. Z prośbą o pomoc, o jakiś kontakt.
I to są udane podejścia?
No, teraz jedno bardzo udane podejście. Jest kolega, który wygląda jak $1 000 000, odkąd przestał pić. Jest w swoim prime time, można powiedzieć.
Wiesz co?
Grubo, co może? Już zlecimy na inne tematy, co?
Jest grubo bardzo.
Nie, ale oczywiście, Michu, wiesz, możemy to, wiesz,
nie, ale ja
ciągnąć.
Właśnie, ale stary, powiem ci, że kocham cię za to, że potrafisz być tak nieprawdopodobnie szczery w całej tej opowieści, bo najczęściej w twoim aktorskim środowisku spotykam aktorów, którzy grają ludzi, u których jest fantastycznie po prostu, wiesz...
Wunderbar.
od rana do wieczora. I kiedy mówię, porozmawiamy szczerze, to jest ja już kiedyś wszystko powiedziałem, nie mam ochoty do tego wracać, tak jakby ten temat śmierdział. A dla ciebie widzę, jest jednak cały czas nieprawdopodobnie żywy. To jest ze względu na córkę?
No wiesz, teraz obecność córki na pewno bardzo potęguje to przeświadczenie, że tak właśnie tylko drogą jakąś prawdy i szczerości można podążać. Ale wiesz co, ja też miałem tak, zwłaszcza właśnie w okresie moich holizmów, łapałem się na tym, że udajesz coś w życiu, no, że po prostu jakiś zaczyna wchodzić ci tak zwana maska kabotyna, tak, maska aktora. Już jesteś aktorem, kurde, w każdej sytuacji. Jesteś wśród ludzi i zaczynasz coś udawać. Łapiesz się na tym, że nawet spotykasz się ze znajomymi i wciskasz im jakiś kit, że wiesz, tak jak właśnie mówisz, American way, nie? How are you? I'm fine, it's fine, just fine.
I wtedy co siedzisz nim i myślisz, co ja kurwa.
Tak, wiesz, co ja kurwa, ale też kim ja kurwa jestem.
A dziś kim jesteś?
Jestem Grzegorzem Dałkrzewiczem, aktorem, trzeźwym alkoholikiem.
Słuchaj, jeszcze jedno ostatnie pytanie, bo mama twojej córeczki, twoja partnerka jest też aktorką.
Jest.
No właśnie. Czyli wasze potomstwo poniekąd jest skazane na ten los, ale oczywiście niekoniecznie, bo może obrać własną drogę, czego jak najbardziej życzymy z tego miejsca.
Tak.
Któregoś dnia przychodzi do ciebie twoja córka i mówi: tato, mamo, będę aktorką. A ty co?
Okej.
Ale szczerze.
Okay,
ale...
No nie, no okej, okay, naprawdę, okej. Okay, no przecież jak ja zrobiłem to moim rodzicom, przyszła ta sytuacja. Moja mama strasznie nie chciała, żebym został
Dlaczego?
Aktorem. Dlatego, że wychowywała się w środowisku aktorskim. Łaziła, wiesz, i do szkoły teatralnej na imprezy. Znała to wszystko od kuchni, od podszewki i ją to przerażało, że jej, wiesz, ukochany, wiesz, mega wrażliwy synek...
Grzesiu malutki.
Tak, malutki Grzesiu nagle pójdzie w środowisko, którego tam ostro przetrzepie, nie? Ale powiedziała okej. Okay. No bo co miała zrobić? No,
wilkołaków wiesz, i wampirów.
Wilkołaków i wampirów. Ojciec to w ogóle miał okej, okay, no bo ojciec sam artysta, wiesz, mówił, wiesz, że mogę robić co chcę i proszę cię bardzo, wiesz, leć.
A jeszcze wracając do tego najgorszego momentu, tam wiesz, no. Mordor, dno, już straszliwe. Miałeś wsparcie z jego strony i ze strony w ogóle jakby rodziny?
Miałem, wiesz, jakby ze strony
Oni wiedzieli, rodziny. Co się z tobą dzieje?
Tak, ja raczej otwarcie, wiesz, mówiłem, o co chodzi. Tacie, wiesz, dosyć szybko powiedziałem, że słuchaj, piję. Ćpię, jak się mnie pytał, co ćpię, wymieniałem mu wszystkie substancje, które przyjmowałem, żeby wiedział. O panie, no wiesz, jointy to w ogóle taki, wiesz, klasyk, nie? Ale była też kokaina, były mefedrony, były grzyby, było LSD, była amfetamina, wiesz, różne rzeczy. To był crazy rock'n'rollowy czas.
A, przepraszam, a kiedy ty miałeś czas coś zagrać?
Wiesz co, ja miałem 4 lata taki lot narkotykowy. Ja miałem tak, że narkotyki były w moim życiu i towarzyszyły mi całe życie. To był taki właśnie, wydaje mi się, ten punkt zwrotny, kiedy ja już czułem, że odpaliłem wrotki i zacząłem eksperymentować ze wszystkim i leciałem, wiesz, to co jak było, jak popadło, nie? Go with the flow.
Ale czekaj. To, przepraszam, ty miałeś numer do dealera, który miał wszystko jak w supermarkecie?
Miałem.
Czy wiedziałeś, gdzie pójść, żeby wszystko...
To też. Ja miałem znajomi, wiesz, mieli. Wiedziałem, gdzie dostać. Zresztą dosyć szybko jest tak, że jak wchodzisz w to, w sensie zaczynasz się, powiem tak nieładnie, bawić w te rzeczy, nagle sezamie otwórz się, okazuje się, że wiesz, ta osoba, ten ziomek, ta ziomalka, oni też się w to bawią, o czym nigdy wcześniej nie wiedziałeś, no bo też nigdy nie wiedziałeś, jak to funkcjonuje, tak? A jest coś takiego, że swój swojego zawsze rozpozna. Teraz nie ma takiej starej możliwości, żebym będąc gdzieś w miejscu publicznym nie wiedział.
Yes. Słuchaj, po prostu... Wszystko to, czego chciałeś wiedzieć o aktorstwie, tylko bałeś się zapytać, to jest tytuł dzisiejszego odcinka. Naprawdę, dobra. Ale wiesz co, musi być happy end, bo w amerykańskich filmach zawsze tak jest. To Co dobrego powiesz na temat swoich doświadczeń ostatnich kilku lat i swojego zawodu, który jednak dalej popełniasz przecież?
Słuchaj, nie byłbym w tym miejscu, gdyby nie te rzeczy. Oczywiście, wiesz, nie mówię, że każdy ma przechodzić taką drogę, nie? Każdy ma swoją drogę, ale to wszystko, co się wydarzyło, to wszystko też, wiesz, co gdzieś po drodze, no ja też, wiesz, ostro dostałem po dupie. To nie jest tak, że moje, wiesz, życie zawodowe było zawsze usłane różami, zawsze było, wiesz, fajnie, zawsze miałem mega dużo roboty. Nie, bywało też ciężko, był też okres posuchy. To wszystko uczy pokory, na pewno. To wszystko uczy przede wszystkim nowej perspektywy na życie. Dla mnie przynajmniej tak było. Wiesz, czasami człowiek musi się zderzyć ze ścianą. Albo wylądować na dnie, a nawet jeżeli to dno nie starczy, to tam jeszcze jest, wiesz, kilogram mułu, nie?
Ty nie wyglądasz jak człowiek na dnie, a jak się spotykasz z młodymi ludźmi, bo masz spotkania. Pytałem cię o to tak. ze studentami. To co im dobrego mówisz o tym zawodzie?
Wiesz, mało jest zawodów, które dają ci tak duże pole do kreatywnego myślenia i do przekraczania granic samego siebie.
Oh, wow.
No bo stary, ale tak jest.
Ząk poleciał.
Bo jeżeli dostajesz coś, rolę, która jest warta świeczki, nabywasz masę nowych skillów, nabywasz w ogóle, wiesz, wchodzisz w skórę drugiego człowieka, jeżeli umiesz głęboko wejść w skórę drugiego człowieka. A w związku z tym też gdzieś karmisz empatię. Poznajesz więcej. To jest dobre, wiesz, to wszystko jest dobre. Z mojej perspektywy chciałem też tylko powiedzieć ci, stary, i dodać od siebie, że ja mimo tych wszystkich zdarzeń, mimo depresji, mimo uzależnień, ja miałem zawsze bardzo duży głód i chęć życia, i chęć poznawania życia.
I poznałeś wielu dobrych ludzi na pewno.
Mam masę dobrych ludzi w życiu. Bez nich pewnie by mnie tutaj nie było.
Tak, wiesz co, tak sobie na koniec chciałem jakąś, żebyś tak więcej inteligentnie zakończyć, nie? Bo to tak trzeba, żeby nie było. I tak, wiesz co, wybrałem największego alkoholika wśród aktorów, czytając troszeczkę, i wychodzi mi, że Anthony Hopkins. Który też straszliwą drogę przeszedł i też o niej głośno mówi. I on takie fajne zdanie powiedział: kiedyś traktowałem ludzi dobrze, a teraz z wzajemnością. Tak jest?
Tak. To jest bardzo, bardzo, bardzo głębokie, proste.
Czy ludzie teraz kochają i naprawdę to czujesz i doceniasz?
Ja przede wszystkim nauczyłem się kochać i akceptować siebie, wiesz? A w związku z tym chcesz robić innym dobrze.
O rany Boga.
Już nie masz potrzeby robić innym dobrze. Po prostu robisz swoje, nie?
A teraz się zrobiło już na poważnie i wychodzimy. Niech moc będzie z Tobą, kochany.
Z Tobą też.
Naprawdę. Jesteś,
z Tobą też, Michał.
Jesteś Bogiem.
Dzięki bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Generalnie według Światowej Organizacji Zdrowia powiada się, że od substancji uzależniających, czyli psychoaktywnych, jest uzależnione 10% społeczeństwa, jeśli chodzi o nasz krąg kulturowy. I tak, wysoka wrażliwość jest czynnikiem, który może sprawiać, iż dana jednostka, dany człowiek jest bardziej podatny na uzależnienie. Natomiast też nie należy myśleć o tym schematycznie i stereotypowo. Sądzę, że wśród artystów generalnie może być trochę więcej niż średnia krajowa ludzi podatnych na uzależnienie. Tak i nie. Zależy, gdzie się spojrzy. Z moich doświadczeń wynika, że są miejsca i całe środowiska, gdzie narkotyki i alkohol oraz wszelkie inne używki, a także zachowania tego typu, jak siedzenie przy pornografii w internecie całymi tygodniami, są popularne. Za ścianą może być tak, że są całe środowiska, które są bardziej podatne na zdrowy tryb życia. Nie sądzę, żeby cały polski show biznes był siedliskiem alkoholizmu i narkomanii. Generalnie odradzałbym myślenie, które substancje są bardziej niebezpieczne i nie będę tutaj wykonywał pracy dla dealerów państwowych i niepaństwowych. Niemniej jednak mówi się, że im substancja jest bardziej złożona, czyli bardziej chemicznie skomplikowana, wytworzona przez człowieka, tym ma większy potencjał. Natomiast jeszcze raz mówię, przestrzegam przed myśleniem, że na przykład marihuana jest mniej uzależniająca niż tak zwane narkotyki twarde. Jest to nieprawda. Można pozostać czystym, gdy dookoła wszyscy ćpają, choć jest to bardzo trudne. Mogę to porównać do tego, jak wszyscy dookoła podlegają jakimś modom bądź jakimś innym zachowaniom, ale każdorazowo każdy człowiek jest za siebie odpowiedzialny i to on czy ona, czy też oni, one podejmują każdorazowo decyzje. Są środowiska, które nie sprzyjają przez dominujące tam mody i style zachowań trzeźwemu stylowi życia, niemniej jednak znam wiele przypadków, gdzie moi pacjenci i pacjentki są trzeźwi mimo niesprzyjających warunków społecznych. Nie wiem, kto bada przekonania, ale z moich doświadczeń wynika, że jest to zupełna nieprawda. Kontakt z narkotykami jest o wiele łatwiejszy niż kiedyś. Kontakt z alkoholem jest po pierwsze legalny, po drugie ogólnodostępny. Dla młodzieży, która generalnie w fazie swoich zmian życiowych jest żądna rozmaitych wrażeń, wszelkie używki stanowią dosyć atrakcyjny czynnik do ubarwiania sobie życia. Nie wiem, kto prowadził badania na temat poglądów starszej części pokolenia na temat na rzeczony temat. Są trudniejsze do zwalczenia. Nałogi, w które człowiek wchodzi wtedy, kiedy jego mózg jeszcze dopiero się formuje, kiedy tam wszystko jest bardzo plastyczne, można to porównać do tego, że wszelkie zachowania związane z substancjami typu alkohol i narkotyki, czy też jakieś uzależnienia behawioralne, żłobią w mózgu młodego człowieka takie neurologiczne, też biochemiczne koleiny. Im one są głębsze przez powtarzanie pewnych zachowań, tym ten mózg jest głębiej zmodyfikowany, w związku z tym wychodzi się z tego dłużej i trudniej. Im wcześniej ktoś popada w uzależnienie, tym ma przed sobą dłuższą drogę do wyjścia. Dla mnie, jako praktyka z ilomaś tam latami bycia w tym zawodzie, najważniejsza byłaby jednak profilaktyka, przy czym rozumiana nie jako pogadanki w szkole i nie jako straszenie młodych ludzi, tylko nauka umiejętności radzenia sobie ze światem. Jestem wielkim fanem rozwiązań systemowych, czyli poprzez publiczną i niepubliczną edukację i wydaje mi się, że to należy już robić gdzieś na pograniczu przedszkola i szkoły, ucząc dzieciaki radzenia sobie życia w grupie, z życiem w grupie, ucząc dzieciaki radzenia sobie z trudnymi emocjami, ucząc dzieciaki, w jaki sposób czerpać frajdę z życia w zdrowy i trzeźwy sposób. To jest, wydaje mi się, droga do tego, żeby ludzie nie sięgali tak chętnie po używki w celu poradzenia sobie albo ze stresem, albo z nudą, albo z pustką.